Rozdział 10. Skarbiec królów francuskich. Odchyliła się zasłona. Dzień dobry, drogi panie Botrele. Trochę się pan spóźnił. Obiad był ustalony na 12:00. No, ale ostatecznie kilka minut. Cóż to? Nie poznaje mnie pan, więc tak się zmieniłem? W trakcie walki z Lipenem Izydor spotkał się z wieloma niespodziankami i spodziewał się, że w decydującej godzinie dozna jeszcze wielu różnych wrażeń, ale tym razem został całkowicie zaskoczony. To nie było już zdziwienie, lecz osłupienie i strach. Człowiek, który stał naprzeciw niego, którego brutalna siła wypadków kazała mu uważać za Arsena Lipen, ten człowiek to był Valmera. Valmera, właściciel zamku Iglica. Valmera, ten sam, u którego szukał pomocy przeciw Arsenowi Lipen. Valmera, towarzysz jego wyprawy do Crozon. Valmera, ten śmiały przyjaciel, który umożliwił wyzwolenie Rajmundy, natarłszy albo udając, że naciera na jednego z wspólników Lipena. Pan? Pan, więc to pan! Wyjąkał Botrele. Czemuż by nie? Zawołał Lipę. Więc sądzi pan, że mnie pan zna definitywnie, ponieważ mnie pan widział jako pastora i jako Massibona? Niestety. Skoro się obrało pozycję społeczną, którą zajmuję, trzeba korzystać ze swych drobnych zdolności. Gdyby Lipę nie mógł w miarę potrzeby być pastorem i członkiem Akademii Inskrypcji i Literatury Pięknej, ciężko byłoby być Lipenem. Otóż prawdziwy Lipę jest tu, panie Botrele.
Niech mu się pan dobrze przypatrzy.
A w takim razie, jeśli to pan, to panna... Ależ zaraz, Botrele. Odchylił znowu zasłonę, dał znak ręką i oznajmił. Pani Arsenowa Lipę. Ach, szepnął młodzieniec zakłopotany. Panna de Saint-Véran. Nie, nie, zaprzeczył Lipę. Pani Arsenowa Lipę, albo jeśli pan woli, pani Ludwikowa Valmera. Moja prawowita małżonka, zaślubiona mi wedle wszelkich formalności prawnych. I to dzięki panu, panie Botrele. Wyciągnął do niego rękę. Serdecznie panu dziękuję. I sądzę, że się pan na mnie nie gniewa. Co dziwne, Botrele nie odczuwał żadnego gniewu, upokorzenia ani goryczy. Całkowicie uznał ogromną wyższość swego przeciwnika i nie wstydził się, że został zwyciężony. Uścisnął podaną prawicę. Proszę pani, podano do stołu. Służący postawił na stole tacę pełną dań. Proszę nam wybaczyć, panie Botrele, nasz kucharz odszedł i będziemy musieli ograniczyć się do zimnych potraw. Botrele zupełnie nie miał ochoty na jedzenie. Usiadł jednak, niezmiernie zainteresowany zachowaniem Lipena. Ile dokładnie wiedział? Czy zdawał sobie sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa? Czy nie wiedział o obecności Ganimarda i jego ludzi? A Lipę mówił dalej. Tak, dzięki panu, drogi przyjacielu. Oczywiście Rajmunda i ja pokochaliśmy się od pierwszego dnia. Tak, mój drogi, porwanie Rajmundy, uwięzienie, wszystko to były sztuczki. Myśmy się kochali, lecz ani ona, ani ja, chociaż mogliśmy swobodnie kochać się, nie mogliśmy pozwolić na to, żeby się między nami nawiązał jeden z tych przelotnych stosunków, które są na łasce losu. Zatem sytuacja była dla Lipena niemożliwa do rozwiązania. Na szczęście rzecz miałaby się inaczej, gdyby znowu został Valmerasem, którym nie przestałem być od dzieciństwa. Otóż wówczas przyszło mi na myśl, ponieważ pan nie dał za wygraną i odnalazł zamek Iglicy, przyszło mi na myśl skorzystać z pańskiego uporu. I z mojej naiwności? Ba, cały świat dał się nabrać. Zatem udało się panu pod moją osłoną, przy mojej pomocy? Oczywiście. Jakżeby ktoś mógł podejrzewać Valmerasa, że to Lipen, skoro Valmera był przyjacielem Botreleta, skoro wydarł Lipenowi tę, którą kochał? To było cudowne. Och, piękne wspomnienia. Wyprawa do Crozon, znalezione bukiety kwiatów, mój niby list miłosny do Rajmundy, a później te środki ostrożności, które ja, Valmera, musiałem przedsiębrać przed sobą, Lipenem, zanim nastąpił ślub. I ten sławny wieczór z bankietem na pańską cześć, kiedy pan zemdlał w mych ramionach. O, piękne wspomnienia! Nastało milczenie. Botrele obserwował Rajmundę, słuchała Lipena, nie mówiąc ani słowa, Patrzyła na niego oczyma, w których widniała miłość i namiętność i coś jeszcze, czego młodzieniec nie umiał nazwać, jakby rodzaj zakłopotania i nieokreślonego smutku. Lecz Lipę spojrzał na nią i uśmiechnęła się do niego czule. Ich ręce spotkały się nad stołem. Cóż powiesz o tym, jak to tutaj urządziłem, Botrelle? Zawołał Lipę. Ujdzie, prawda?
Nie twierdzę bynajmniej, żeby to był najwyższy komfort.
A jednak niektórzy byli z niego zadowoleni i to nie byle jacy. Zobacz no listę kilku osobistości, które były właścicielami iglicy i uważały za godne siebie zostawić tu ślad swego pobytu. Na ścianach, jedno po drugim, wyryto nazwiska. Cezar, Karol I, Rol, Wilhelm Zdobywca, Ryszard, Król Angielski, Ludwik XI, Franciszek, Henryk IV, Ludwik XIV, Arsène Lupin. Któż się teraz będzie wpisywał? Mówił dalej. Niestety lista jest zamknięta. Od Cezara do Lipena. I koniec. Niebawem bezimienny tłum przyjdzie oglądać osobliwą cytadelę i pomyśleć, że bez Lipena wszystko to pozostałoby na zawsze nieznane. Ach, Botrelle, ów dzień, w którym stanąłem w tym opustoszałym zakątku. Jakież to było uczucie dumy odnaleźć zagubioną tajemnicę, stać się jej jedynym panem. Dziedzicem takiego spadku, po tylu królach zamieszkać w iglicy. Przerwał mu gest jego żony. Wyglądała na bardzo zaniepokojoną. Jakiś hałas, rzekła, jakiś hałas pod nami, słyszysz? To plusk wody, odparł Lipę. Ależ nie, nie, znam szmer fal, to coś innego. A cóż by to mogło być, moja droga, powiedział śmiejąc się Lipę. Zaprosiłem na śniadanie tylko Botrelleta. I zwrócił się do służącego. Charolais, czy zamknąłeś drzwi na schodach za panem? Tak, i założyłem rygle. Lipę wstał. No, Raimundo, nie drży tak. Ależ ty całkiem pobladłaś. Wyszeptał do niej kilka słów, potem do służącego, podniósł kotarę i kazał obojgu wyjść. Hałas na dole stawał się coraz wyraźniejszy. Były to głuche uderzenia, które powtarzały się w równych odstępach. Botrelle pomyślał, Ganimard stracił cierpliwość i wyważa drzwi. Zupełnie spokojnie i jakby nic nie słyszał, Lipę mówił dalej. Na przykład, jak okropnie była uszkodzona iglica, kiedy udało mi się ją odkryć. Widać było, że nikt nie znał tajemnicy od ponad stulecia, od Ludwika XVI i rewolucji. Tunelowi groziła ruina, schody się pozapadały, woda wdzierała się do środka. Musiałem naprawiać, wzmacniać, odbudowywać. Botrelle nie mógł się powstrzymać i zapytał. Czy kiedy przybył pan tutaj, była pusta? Prawie. Królowie nie musieli używać iglicy tak jak ja, jako składu. Więc jako kryjówki? Tak, bez wątpienia. W czasach najazdów, także w czasach wojen domowych. Lecz prawdziwym jej przeznaczeniem było służyć za, jakby to powiedzieć, skarbiec królów francuskich. Ciosy podwoiły się, coraz wyraźniejsze. Ganimard musiał wyłamać pierwsze drzwi i atakował drugie. Cisza, potem znowu uderzenia, jeszcze bliższe. To były trzecie drzwi. Zostało jeszcze dwoje. Przez jedno z okien Botrelle zobaczył barki otaczające iglicę, a niedaleko, niczym wielka czarna ryba, pływał torpedowiec. Cóż za hałas, zawołał Lipę. Człowiek już sam siebie nie słyszy. Chodźmy na górę, dobrze? Może cię zainteresuje zwiedzenie iglicy. Weszli na następne piętro, którego broniły jak wszystkich innych drzwi. Lipę zamknął je za sobą. Moja galeria obrazów, powiedział. Ściany były pokryte płótnami, pod którymi Botrelle od razu odczytał najświetniejsze nazwiska. Była tam dziewica z barankiem bożym, Rafaela, portret Lucrecji Fede, Andrei del Sarto, Salome, Tyciana, dziewica z aniołami, Botticellego, dzieła Tintoretta, Carpaccia, Rembrandta, Velasqueza. Piękne kopie, przyznał Botrelle. Lipę spojrzał na niego zdumiony. Co? Kopie? Czyś oszalał? Ależ kopie są w Madrycie, kochany, we Florencji, w Wenecji, w Monachium, w Amsterdamie. Więc to oryginały, zebrane z cierpliwością ze wszystkich muzeów Europy, gdzie je łaskawie zastąpiłem doskonałymi kopiami. Ale kiedyś oszustwo wyjdzie na jaw. Dobrze, znajdą wówczas mój podpis na każdym obrazie, z tyłu, i będą wiedzieli, że to ja darowałem swemu krajowi tyle oryginalnych arcydzieł. Zresztą nie zrobiłem nic innego niż Napoleon we Włoszech. Ach, widzisz, Botrelle, oto 4 Rubensy pana Gevre. Uderzenia nie ustawały. Ach, to staje się już nieznośne, rzekł Lipę. Idźmy na górę. Nowe schody, nowe drzwi. Sala gobelinów, oznajmił Lipę. Nie były one rozwieszone, tylko zwinięte, związane, opatrzone etykietami, zmieszane zresztą z pakietami starych tkanin, które Lipę rozkładał. Były tam cudowne brokaty, przedziwne aksamity, subtelne jedwabie o przybladłych tonach, ornaty tkane złotem i srebrem. Weszli jeszcze wyżej i Botrelle zobaczył salę zegarów, salę książek, och, te wspaniałe oprawy i cenne tomy, białe kruki, unikatowe egzemplarze skradzione z wielkich bibliotek, salę koronek, salę bibelotów. A za każdym razem średnica sali się zmniejszała i za każdym razem hałas ciosów oddalał się. Ganimard tracił pozycję. Ostatnia sala, rzekł Lipę. Skarbiec. Ta była zupełnie odmienna. Również okrągła, lecz bardzo wysoka, stożkowata, zajmowała szczyt budynku, a jej podstawa musiała znajdować się o 15 czy 20 metrów od ostrza iglicy. Od strony wybrzeża nie było żadnego okienka, ale od strony morza, skąd nie trzeba się było obawiać żadnych spojrzeń, znajdowały się 2 oszklone otwory, wpuszczające dostateczną ilość światła. Posadzkę pokryto rzadkim drewnem, ułożonym w koncentryczny wzór. Na ścianach kilka obrazów. Perły mojej kolekcji, powiedział Lipę. To wszystko, co widziałeś dotąd, jest na sprzedaż. Rzeczy przychodzą i odchodzą. To interesy. Tu, w tym sanktuarium, wszystko jest święte. Sam wybór, najlepsze z najlepszych, rzeczy bezcenne. Popatrz, Botrelle, na te klejnoty, na te chaldejskie amulety, egipskie naszyjniki, celtyckie bransolety, arabskie łańcuszki. Patrz, Botrelle, na te posążki, na tę grecką Wenerę, na tego koryńskiego Apollina. Patrz na te figurki z Tanagry. Wszystkie prawdziwe Tanagry są tutaj. Poza tą gablotą nie ma w świecie żadnej autentycznej Tanagry. Jakaż to rozkosz, móc sobie to powiedzieć. Botrelle, czy przypominasz sobie rabusiów kościołów na południu, Tomasa i jego bandę, moich agentów, nawiasem mówiąc? Oto prawdziwy relikwiarz z Ombazak. Mój Botrelle, czy przypominasz sobie skandal z Luwru? Tiarę uznaną za fałszywą, wymyśloną i sfabrykowaną przez współczesnego artystę? Oto prawdziwa tiara Saita Fernesa. Botrelle, patrz, patrz dobrze, Botrelle, oto cud cudów, oto najwyższe arcydzieło, oto myśl Boga. Mona Lisa, Leonarda, prawdziwa, na kolana, Botrelle, masz przed sobą objawienie kobiety. Nastąpiło długie milczenie. Na dole uderzenia zbliżały się. Od Ganimarda oddzielało ich co najwyżej 2-3 drzwi. Na pełnym morzu widać było czarny grzbiet torpedowca i pływające barki. Młodzieniec zapytał. A skarb? Ach, kochany, to cię najwięcej interesuje. Wszystkie te arcydzieła sztuki ludzkiej uważasz za niegodne ciekawości w porównaniu ze skarbem. A cały tłum będzie taki sam jak ty. Dalejże, niech ci się stanie zadość. Tupnął gwałtownie nogą, przechylając w ten sposób jeden z krążków tworzących parkiet. Podniósł go niczym wieko pudełka i odsłonił rodzaj okrągłej kadzi wydrążonej w litej skale. Była pusta. Trochę dalej powtórzył tę samą czynność. Ukazała się druga kadź, również pusta. Jeszcze 3 razy uczynił to samo. 3 dalsze kadzie były puste. He? Kpił Lipę. Jaki zawód! Za Ludwika XI, za Henryka IV, za Richelieu tych 5 kadzi musiało być pełnych. Ale pomyśl o Ludwiku XIV, o szaleństwach Wersalu, o wojnach, o wielkich nieszczęściach królestwa i pomyśl o Ludwiku XV, królu Utracjuszu, o pani Pompadour, o Duberry. Ile w tamtych czasach musieli stąd czerpać? Jak musieli tu drzeć pazurami? I widzisz? Pustka. Zatrzymał się. Tak, Botrele, jest jeszcze coś. Szósty schowek, nietknięty. Nikt z nich nie śmiał stąd nic ruszyć. Był to ostatni ratunek, resztki skarbu na czarną godzinę. Patrz, Botrele. Nachylił się i podniósł pokrywę. W kadzi znajdował się żelazny kuferek. Lipę wyjął z kieszeni jakiś skomplikowany kluczyk i otworzył. Olśnienie. Wszystkie drogocenne kamienie zajaśniały, rozgorzały wszelkie barwy, lazury szafirów, ognie rubinów, zieleń szmaragdów, słońca topazów. Patrz, no patrz, mały. Pochłonęli wszystkie pieniądze ze złota, wszystkie pieniądze ze srebra, wszystkie talary, wszystkie dukaty i dublony, lecz kuferek z klejnotami został nietknięty. Oglądnij oprawy. Są ze wszystkich epok, wszystkich wieków i wszystkich krajów. Są tu posągi królowych. Każda wniosła swą część. Małgorzata Szkocka i Karolina Sabałcka, Maria Angielska i Katarzyna Medycejska i wszystkie arcyksiężniczki austriackie, Eleonora, Elżbieta, Maria Teresa, Maria Antonina. Spójrz na te perły, Botrele, i na te diamenty, te ogromne diamenty. Każdy z nich godzien królowej. Regent francuski nie jest piękniejszy. Wstał i podniósł rękę jak do przysięgi. Botrele, powiesz całemu światu, że Lipę nie wziął ani jednego kamienia z królewskiego kuferka, ani jednego, przysięgam na honor. Nie miałem do tego prawa. To był majątek Francji. Na dole Ganimard przyspieszał. Z odgłosu uderzeń łatwo można było wywnioskować, że wyważono przedostatnie drzwi, te, które prowadziły do sali bibelotów. Zostawmy ten kuferek otwarty, rzekł Lipę, i wszystkie te puste kadzie, wszystkie te małe, puste groby. Obszedł całą salkę, obejrzał niektóre gablotki, przystanął przed niektórymi obrazami i przechadzając się, powiedział w zamyśleniu: jak smutno opuszczać to wszystko. Jakże to rozdziera serce. Spędziłem tu swoje najpiękniejsze godziny, sam przed tymi przedmiotami, które kocham. Moje oczy już ich nigdy nie zobaczą, nie dotkną ich nigdy moje ręce. Na jego ściągniętej twarzy malowała się taka boleść, że Botrele poczuł litość. Ból musiał u tego człowieka przybierać większe rozmiary niż u innych, tak samo jak radość, duma lub upokorzenie. Stanąwszy blisko okna, wyciągnął palec w stronę horyzontu i rzekł: a co jeszcze smutniejsze, to to, że muszę to wszystko porzucić. Czy to nie piękne? Bezmiar morza, niebo. Na prawo i na lewo wybrzeża Etrta z trzema bramami. Bramą Amon, bramą Aval, Manport. Tyloma łukami triumfalnymi dla władcy, a władcą byłem ja, król awantury. Król wydrążonej iglicy, królestwo osobliwe i nadprzyrodzone, od Cezara do Lipena. Cóż za przeznaczenie? Wybuchnął śmiechem. Król wróżek? Czemu nie? Powiedzmy to od razu. Król Iwlo. Cóż za blaga? Król świata, tak, to prawda. Z tego cypla iglicy panowałem nad całym światem. Trzymałem go w szponach jak swój łup. Podnieś tiarę Saita Fernesa, Botrele. Widzisz ten podwójny aparat telefoniczny? Na prawo to połączenie z Paryżem, linia specjalna. Na lewo to połączenie z Londynem, linia specjalna. Przez Londyn mam Amerykę, Azję, Australię. We wszystkich tych częściach świata mam biura, agentów, pośredników. To przemysł międzynarodowy. To jest wielki handel sztuką i starożytnościami. Jarmark świata. Ach, Botrele, bywają chwile, w których moja potęga wywołuje zawrót w mojej głowie. Bywam pijany siłą i władzą. Dolne drzwi ustąpiły. Słychać było, jak Ganimard i jego ludzie biegają i szukają. Po chwili Lipę zaczął mówić dalej, przyciszonym głosem. I oto wszystko się skończyło. Przyszła pewna dziewczynka, która ma jasne włosy, piękne, smutne oczy i szlachetną duszę. Tak, szlachetną duszę. I oto koniec. Ja sam burzę ten ogromny gmach. Wszystko wydaje mi się głupie i dziecinne. Jedynie jej włosy coś warte. Jej smutne oczy i jej szlachetna duszyczka. Ludzie Ganimarda weszli na schody. Rozległ się cios w ostatnie drzwi. Lipę ścisnął gwałtownie ramię Botreleta. Rozumiesz teraz, czemu cię zawsze wypuszczałem wolno, chociaż od tylu tygodni mogłem cię zgnieść? Rozumiesz, jakim cudem udało ci się dotrzeć aż tutaj? Czy rozumiesz, że oddałem każdemu ze swych ludzi jego część łupu i że wszystkich ich spotkałeś w nocy na wybrzeżu? Rozumiesz to? Wydrążona iglica to awantura. Dopóki jest moja, jestem awanturnikiem. Iglica odebrana to przeszłość, która ode mnie odpada. To zaczynająca się przyszłość, przyszłość spokojna i szczęśliwa, w której nie będę się rumienił pod spojrzeniami Rajmundy. Przyszłość... Odwrócił się wściekły do drzwi. Ucisz się, gani marnie, skończyłem jeszcze swojej przemowy. Ciosy padały niczym uderzenia taranu we drzwi. Botrelé, stojący naprzeciw Lipena, z ciekawością czekał rozwoju wypadków, nie rozumiejąc zachowania Lipena. Oddał iglicę. No dobrze, ale czemuż wydaje siebie? Jaki był jego plan? Czy spodziewał się wymknąć Ganimardowi, a z drugiej strony, gdzie znajdowała się Rajmunda? A Lipin tymczasem rozmyślał, mrucząc. Szlachetny. Arsène Lipin szlachetny. Już żadnych kradzieży. Żyć jak wszyscy inni. A czemuż by nie? Czemuż by i mnie nie miało się udać? No, dajże mi spokój, Ganimar. Nie wiesz po trzykroć, idioto, że właśnie wygłaszam historyczne słowa i że Botrelé notuje je dla potomności? Zaczął się śmiać. Tracę nadaremnie czas. Ganimar nigdy nie pojmie wartości mych historycznych słów. Wziął kawałek czerwonej kredy, przystawił do ściany stołek i napisał wielkimi literami. Arsène Lipin zapisuje Francji wszystkie skarby wydrążonej iglicy, pod tym jednym warunkiem, że te skarby zostaną umieszczone w Muzeum Louvre w salach nazwanych salami Arsène Lipin. Teraz, powiedział, moje sumienie jest spokojne. Francja i ja jesteśmy kwita. Napastnicy walili z furią. Jedna z desek została wybita. Wsunęła się jakaś ręka szukająca zamka. Do kroćset, rzekł Lipin. Ten głupiec Ganimar gotów nareszcie dotrzeć do celu. Skoczył do zamka i wyciągnął klucz. Wal teraz, staruszku. Te drzwi są mocne. Mam jeszcze czas. Botrelé, żegnam cię i dziękuję, bo mogłeś mi naprawdę skomplikować atak, lecz jesteś delikatny. Skierował się ku wielkiemu tryptykowi van der Weydena, przedstawiającemu trzech królów. Odchylił jego prawe skrzydło, odsłonił w ten sposób małe drzwi, po czym chwycił za klamkę. Szczęśliwego polowania, Ganimar, i powodzenia! Rozległ się strzał. Lipin odskoczył. A kanalio! W samo serce, więc brałeś lekcję. Król mak ubity, w samo serce, strzaskany jak fajka na jarmarku. Poddaj się, Lipin, ryczał Ganimar, którego rewolwer wysunął się przez otwór w drzwiach i którego świecące oczy już było widać. Poddaj się, Lipin. A twoja straż, czy ona się podda? Nie ruszaj się, bo strzelę. Ejże, tu mnie nie trafisz. Istotnie. Lipin cofnął się i Ganimar wprawdzie mógł przez wyłamany otwór strzelić na wprost, ale nie był w stanie strzelić, a tym bardziej wymierzyć w bok, tam gdzie stał Lipin. Mimo to sytuacja Lipina była straszna, gdyż wyjście, na które liczył, małe drzwi za tryptykiem, znajdowały się wprost naprzeciw Ganimarda. Próbować uciec oznaczało wystawić się na ogień policjanta, a on miał jeszcze 5 kul w rewolwerze. Do diabła, rzekł śmiejąc się. Moje akcje spadły. Dobrze ci, mój stary Lipin, chciałeś doznać ostatecznego wrażenia i przeciągnąłeś strunę. Nie trzeba było tyle gawędzić. Przylgnął do ściany. Pod wysiłkiem ludzi Ganimarda ustąpiła jeszcze jedna deska i Ganimar zyskał na swobodzie ruchów. Nie więcej niż 3 metry oddzielały przeciwników, lecz gablotka z pozłacanego drzewa zasłaniała Lipina. Pomagaj, Botrelé, wrzasnął stary policjant, zgrzytając z wściekłości zębami. Strzel do niego, zamiast się bawić w ceregiele. Izydor rzeczywiście nie poruszył się. Pozostał zaciekawionym widzem, dotąd niezdecydowanym. Z całej ochoty wmieszałby się do walki i pomógł pokonać przeciwnika, którego miał w swych rękach, ale wstrzymywało go jakieś nieokreślone uczucie. Wezwanie Ganimarda wstrząsnęło nim. Zacisnął dłoń na rękojeści rewolweru. Jeśli wezmę udział, pomyślał, Lipin przepadł, a mam do tego prawo i to moja powinność. Ich oczy spotkały się. Oczy Lipena były spokojne, uważne, prawie ciekawe, jak gdyby w tym strasznym niebezpieczeństwie, któremu groziło, interesował go tylko problem moralny rozgrywający się w młodym człowieku. Czy Izydor zdecyduje się strzelić do zwyciężonego przeciwnika? Całe drzwi zatrzeszczały. Pomóżże, Botrele, przecież go mamy! Krzyczał Ganimar. Izydor podniósł rewolwer. To, co się stało, odbyło się tak szybko, że dopiero później zdołał sobie zdać sprawę. Zobaczył, jak Lipen się schylił, pobiegł wzdłuż ściany, przemknął przed drzwiami, zaraz pod bronią, którą Ganimar wymachiwał na próżno, i nagle poczuł, jak on, Botrele, zostaje rzucony na ziemię i natychmiast poderwany w górę, podniesiony przez nieprzemożoną siłę. Lipen trzymał go w powietrzu niby żywą tarczę, za którą mógł się skryć. 10-1, Ganimar, że się wymknę. Lipen, widzisz, zawsze znajdzie wybieg. Cofnął się szybko do tryptyku. Trzymając jedną ręką Botreleta przy piersi, drugą otworzył drzwiczki. Był ocalony.
Natychmiast ukazały się przed nimi schody opadające ostro w dół.
Dalej, rzekł Lipen, pchając przed sobą Botreleta, armia lądowa pokonana. Zajmijmy się teraz francuską flotą. Po Waterloo, Trafalgar. Ubawisz się, mały, co? Ach, jakie to śmieszne. Oni tam teraz walą w tryptyk. Za późno, moje dzieci. Ale pośpiesz się, Botrele. Schody wykute w ścianie iglicy w samej jej skorupie biegły w koło piramidy spiralnymi zwojami. Napierając jeden na drugiego, pędzili, przeskakując po 2, po 3 stopnie naraz. Od czasu do czasu przez szczelinę wpadał błysk światła i Botrele widział przelotnie barki rybackie krążące o kilkadziesiąt sążni i czarny torpedowiec. Schodzili i schodzili. Izydor milczący, a Lipen wciąż rozgadany. Chciałbym wiedzieć, co też tam robi Ganimar. Czy schodzi innymi schodami, żeby mi zamknąć wejście do tunelu? Nie, on nie jest taki głupi. Musiał tam zostawić ze 4 ludzi. I 4 ludzi wystarczy. Przystanął. Słuchaj, krzyczą tam na górze. Tak, musieli otworzyć okno i wołają na swoją flotę. Patrz, widzisz poruszenie na barkach? Dają sobie znaki. Torpedowiec rusza. Dzielny torpedowcu, poznaję cię, przybywasz z Hawru. Kanonierzy na swoje miejsca. Do licha, sam komendant. Dzień dobry, Digue Truen.
Wysunął rękę i pomachał chusteczką. Potem ruszyli dalej. Flota nieprzyjacielska wytęża wszystkie siły, rzekł.
Niebawem wylądują. Boże, jak mnie to bawi. Usłyszeli jakieś głosy pod sobą. W tej chwili zeszli do poziomu morza i dostali się prawie zaraz do wielkiej groty, gdzie wśród mroków poruszały się to tu, to tam dwie latarnie. Pojawił się jakiś cień i oto jakaś kobieta rzuciła się na szyję Lipenowi. Prędko, prędko, byłam taka niespokojna. Co tam robiłeś? Ale nie jesteś sam. Lipen uspokoił ją. To nasz przyjaciel, Botrele. Wyobraź sobie, że nasz przyjaciel, Botrele, był na tyle delikatny, ale opowiem ci to później. Teraz nie mamy czasu. Charolais, jesteś tu? Ach, dobrze. A łódka? Charolais odpowiedział. Łódka gotowa. Zapal, rozkazał Lipen. Po chwili dał się słyszeć hałas motoru, a Botrele, który powoli przywyknął do ciemności, spostrzegł, że stoją na czymś w rodzaju nabrzeża, na brzegu wody, a przed nimi unosi się łódź. Łódź motorowa, rzekł Lipen, uzupełniając obserwację Botreleta. Jesteś zdumiony, Botrele? Nie rozumiesz? Ponieważ ta woda to nic innego jak woda morska, która za każdym przypływem wpływa do tej groty, w rezultacie mam tu małą przystań, niewidzialną i bezpieczną. Ale zamkniętą, rzucił Botrele.
Nikt nie może tu wejść i stąd wyjść. Nikt prócz mnie, rzekł Lipen.
Zaraz ci dowiodę. Najpierw wyprowadził Rajmundę, potem wrócił po Botreleta, który się zawahał. Boisz się? Zapytał Lipę. Czego? Żeby cię torpedowiec nie wysłał na dno? Nie. Zatem zadajesz sobie pytanie, czy nie jest twoim obowiązkiem zostać po stronie Ganimarda, sprawiedliwości, społeczeństwa, moralności, zamiast iść na stronę Lipena, hańby, infamii? Tak. Na nieszczęście, kochany, nie masz wyboru. Na razie muszą nas obu uważać za martwych, żeby mi dano spokój, który należy się przyszłemu, porządnemu człowiekowi. Później, kiedy ci zwrócę wolność, będziesz mógł mówić, a ja nie będę już miał się czego obawiać. Ze sposobu, w jaki Lipen ścisnął jego ramię, Botrele poznał, że wszelki opór byłby daremny. A zresztą po cóż się opierać? Czyż nie odkrył i nie wydał wydrążonej iglicy? Czy nie miał prawa ulec sympatii, którą mimo wszystko wzbudzał w nim ten człowiek? Uczucie to było w nim tak wyraźne, że miał ochotę powiedzieć mu: panie, grozi panu inne, poważniejsze niebezpieczeństwo. Herlock Sholmes jest na pańskim tropie. Dalej, chodź, rzekł do niego Lipę, zanim się zdecydował to powiedzieć. Posłuchał i pozwolił zaprowadzić się do łodzi, której wygląd wydał mu się osobliwy i zupełnie niezwykły. Kiedy znaleźli się na pokładzie, zeszli po stopniach małych, stromych schodów, a raczej drabinki przytwierdzonej do wieka, które zamknęło się nad nimi. U dołu schodów znajdował się jasno oświetlony, bardzo ciasny zakątek, w którym było w sam raz tyle miejsca, że mogli wszyscy troje usiąść. Lipę podniósł tubę głosową i rozkazał: Charolais, w drogę! Izydor doznał niemiłego wrażenia, którego doznaje się zjeżdżając windą, wrażenia usuwania się ziemi spod stóp, wrażenia pustki. Tym razem to woda ustępowała, a pustka otwierała się powoli. Co, to nie my? Zaśmiał się Lipę. Uspokój się. Czas, żeby przemieścić się z górnej groty, w której się znajdujemy, do niewielkiej groty położonej na dole, w pół otwartej na morze, do której można się dostać przy niskim stanie wody, a którą znają wszyscy zbieracze małży. Ach, jeszcze 10 sekund, przepływamy, przejście jest wąskie, tylko na szerokość łodzi. Ale, zapytał Botrele, jak to możliwe, że rybacy wchodzący do dolnej groty nie wiedzą, że jest przebita u góry i łączy się z drugą, z której wychodzą schody przecinające iglicę? Przecież prawda leży przed pierwszym przybyszem, jak na dłoni. Mylisz się, Botrele. Sklepienie małej groty, znanej wszystkim, jest podczas odpływu zamknięte ruchomym sufitem koloru skały, który może, gdy się podnosi, unosi do góry, a gdy opada, hermetycznie zamyka nad małą grotą. Dlatego w czasie przypływu mogę przepłynąć, co dobry pomysł. Prawda, że ani Cezar, ani Ludwik XVI, krótko mówiąc, żaden z mych poprzedników nie mógł wpaść na to, bo nie miał łodzi podwodnej? Zadowalali się schodami dochodzącymi do małej dolnej groty. Usunąłem ostatnie stopnie schodów i wymyśliłem sztuczkę z ruchomym sufitem. To prezent, który ofiarowuję Francji. Raimundo, moja droga, zgaś lampę, która jest obok ciebie. Już nam nie jest potrzebna, przeciwnie. Rzeczywiście, kiedy opuszczali grotę, przywitało ich blade światło barwy wody. Wnikało do kabiny przez 2 boczne iluminatory i przez wystającą z pokładu grubą szklaną pokrywę, która pozwalała widzieć górne warstwy morza. Naraz przemknął ponad nimi jakiś cień. Zaczynają atak. Flotta nieprzyjacielska otacza iglicę, lecz chociaż iglica jest wydrążona, zastanawiam się, jakim cudem się do niej dostaną. Ujął tubę głosową. Nie opuszczajmy dna, Charolais. Dokąd płyniemy? Ależ powiedziałem ci. Do portu Lipena. I to całą naprzód, tak? Potrzebujemy wody do wylądowania. Mamy ze sobą damę. Przemykali tuż nad skalistym dnem. Podniesione wodorosty poruszały się niby ciężka, ciemna roślinność, a głębokie prądy wodne sprawiały, że falowały z wdziękiem, rozciągając się i zwijając jak bujne włosy. Nowy cień, jeszcze dłuższy. To torpedowiec, rzekł Lipę. Odezwie się głos armaty. Co zrobi Digetruen? Zbombarduje iglicę? Pomyśl, Botrele, ile tracimy, nie widząc spotkania Digetruen i Ganimarda. Zjednoczenie sił lądowych i morskich. Hej, Charolais, nie śpij, kochany! Płynęli jednak bardzo szybko. Po skałach nastąpiły pola piasku, wkrótce potem zobaczyli nowe skały wyznaczające prawy kraniec Etrta, bramę Amon. Ryby uciekały na ich widok. Jedna z nich, śmielsza, przylgnęła do szklanej płyty i patrzyła na nich wielkimi, nieruchomymi oczami. No, ale jedziemy, zawołał Lipę. Cóż powiesz o mojej łupinie z orzecha, Botrele? Niezła, co? Czy przypominasz sobie awanturę Set de Ker, marny koniec inżyniera Lacomba, i jak po ukaraniu jego morderców ofiarowałem państwu jego dokumenty i plany konstrukcji nowego typu łodzi podwodnej? Jeszcze jeden podarunek dla Francji. Otóż z tych planów zachowałem jeden dotyczący łódki podwodnej i dzięki temu masz zaszczyt pływania w moim towarzystwie. Zawołał na Charolais. W górę! Już nie ma niebezpieczeństwa! Podnieśli się szybko w górę, aż do powierzchni i szklany klosz wynurzył się. Byli o mile od brzegu, poza zasięgiem wzroku, a Beautrelet zdał sobie teraz jaśniej sprawę z zawrotnej szybkości, z jaką posuwali się naprzód. Najpierw minęli Fécamp, potem wszystkie plaże normandzkie. Saint-Pierre, Petite Dalle, Velette, Saint-Valery, Velle, Quiberville. Lipin wciąż żartował, a Izydor bez znużenia patrzył na niego i słuchał zdziwiony werwą tego człowieka, jego wesołością, jego łobuzerstwem, jego ironiczną beztroską i radością życia. Przypatrywał się także Rajmundzie. Młoda kobieta milczała, przytulona do tego, którego kochała. Wzięła jego dłonie w swoje i często podnosiła na niego oczy. Beautrelet zauważył kilkakrotnie, że jej dłonie lekko się zaciskały, a w jej oczach wzmógł się smutek. Za każdym razem była to jakby niema i bolesna odpowiedź na wybryki Lipena. Zdawałoby się, że ta lekkość jego słów, ten sarkastyczny pogląd na życie sprawiał jej ból. Cicho, szepnęła. Śmiech wyzywa przeznaczenie. Jeszcze tyle może nas czekać nieszczęść. Naprzeciw Dieppe musieli się zanurzyć, żeby uniknąć zauważenia przez łodzie rybackie. Po 20 minutach skręcili w stronę brzegu i łódź wpłynęła do małego podmorskiego portu, utworzonego w nieregularnym wydrążeniu między skałami, podpłynęła bokiem do mola i podniosła się na powierzchnię. Port Lipena, oznajmił Lipin. Miejsce to, położone o 5 mil od Dieppe i o 3 od Treport, osłonięte z prawej i z lewej strony dwoma osuwiskami klifu, było zupełnie puste. Delikatny piasek pokrywał zaokrąglone zbocze malutkiej plaży. Na ląd, Beautrelet, Raymond, dodaj mi rękę. Ty, Charolais, wróć do iglicy, zobacz, co się dieje pomiędzy Ganimardem i Diguet-Rouen i wróć pod koniec dnia, żeby mi o tym opowiedzieć. Ta sprawa strasznie mnie interesuje. Beautrelet zastanawiał się z zaciekawieniem, jak wydostaną się z tej ciasnej zatoczki nazywanej Port Lipin, gdy zauważył u stóp klifu poręcze żelaznej drabiny. Izydorze, rzekł Lipin, gdybyś znał geografię i historię swojego kraju, wiedziałbyś, że znajdujemy się w głębi wąwozu Parfonval w gminie Biville. Przeszło 100 lat temu, w nocy 23 sierpnia 1803 roku, Georges Caducal i jego 6 wspólników, którzy wylądowali we Francji z zamiarem porwania pierwszego konsula Bonapartego, wdrapali się aż na samą górę drogą, którą ci pokażę. Potem droga ta uległa zniszczeniu. Zawaliły ją osypiska. Ale Ludwik Valmera, bardziej znany jako Arsène Lipin, odnowił ją na własny koszt i kupił dobra Nouvillette, w których spiskowcy spędzili swą pierwszą noc i gdzie, wycofawszy się ze spraw tego świata, zamierza żyć wraz z żoną i matką życiem szacownego posiadacza ziemskiego. Dżentelmen włamywacz umarł. Niech żyje dżentelmen gospodarz. Za drabiną następowała jakby gardziel. Stromy wąwóz, wyrzeźbiony bez wątpienia przez ulewy, na dnie którego znajdowało się coś w rodzaju schodów zaopatrzonych w poręcz. Otóż, jak to wyjaśnił Lipin, poręcz została umieszczona zamiast długiej liny przymocowanej do dwupali, z której korzystali niegdyś wieśniacy przy schodzeniu na plażę. Po półgodzinnym, uciążliwym wchodzeniu znaleźli się na płaskowyżu, niedaleko jednej z tych wykopanych w ziemi budek, które służą za schronienie nadbrzeżnej straży celnej. I faktycznie, po 2 minutach zjawił się strażnik. Wyprężył się na baczność i zasalutował. Lipin zapytał go. Nic nowego, Gomel? Nic, panie. Nie spotkałeś nikogo podejrzanego? Nie, panie, ale co? Moja żona, która jest szwaczką w Nouvillette, tak wiem, Cezaryna, moja matka mówiła mi o niej, no. Zdaje się, że jakiś marynarz plątał się dziś rano po wsi. Jak wyglądał ten marynarz? Jak nie tutejszy, jak Anglik. Ach, zawołał zaintrygowany Lipin. I nakazałeś Cezarynie, żeby uważała, tak, panie? To dobrze. Uważaj na powrót Charolesa za 3 godziny. Gdyby coś się wydarzyło, jestem w domu. Powiedziawszy to, poszedł dalej ze swymi towarzyszami i zwrócił się do Beautreleta. To mnie niepokoi. Czy to Sholmes? Ach, jeśli to on i w dodatku z pewnością rozwścieczony, to trzeba się lękać wszystkiego. Zawahał się przez chwilę. Zastanawiam się, czy nie powinniśmy wrócić. Tak, mam złe przeczucia. jak okiem sięgnąć, rozciągały się przed nimi lekko pofałdowane równiny. Nieco na lewo piękna aleja drzew wiodła do dworu Nuvillet, którego budynki już było widać. Był to przygotowany przez niego zakątek, azyl, który przyrzekł Rajmundzie. Czyż miałby z powodu głupich przeczuć wyrzec się szczęścia w chwili, w której dobijał do brzegu? Ujął Izydora za ramię i wskazał mu idącą przodem Rajmundę. Popatrz na nią. Kiedy idzie, jej postać kołysze się z lekka. Nie mogę patrzeć na to bez drżenia. Ale w ogóle wszystko w niej daje mi ten dreszcz wzruszenia i miłości. Jej ruchy i jej spoczynek, jej głos i jej milczenie. Słuchaj, samo podążanie śladami jej kroków sprawia mi prawdziwą rozkosz. Ach, Beautrelet, czy ona kiedyś zapomni, że byłem Lipenem? Czy zdołam wymazać z jej pamięci całą tę przeszłość, którą ona przeklina? Opanował się i z upartą pewnością rzekł. Zapomnij. Zapomnij, gdyż dla niej poświęciłem wszystko. Poświęciłem niedostępną kryjówkę w wydrążonej iglicy, swoje skarby, swoją potęgę i dumę. Poświęciłem wszystko. Nie chcę już być niczym, niczym tylko człowiekiem, który kocha, człowiekiem szlachetnym, gdyż ona może kochać tylko człowieka szlachetnego. Zresztą, cóż mi to być szlachetnym? To wcale nie hańbi bardziej od innych rzeczy. Żart ten wymknął mu się, by tak rzec, mimowolnie. Jego głos był poważny i bez ironii. Mówił cicho, z powstrzymywaną gwałtownością. Ach, widzisz, Beautrelet, ze wszystkich szalonych radości, których doznałem w swym awanturniczym życiu, żadna nie jest warta radości, którą mi sprawia jej spojrzenie, kiedy jest ze mnie zadowolona. Czuję się wtedy słaby jak dziecko i mam ochotę płakać. Czyżby płakał? Beautreletowi zdawało się, że łzy napłynęły mu do oczu. Łzy w oczach Lipena, łzy miłości. Zbliżyli się do starej bramy wjazdowej. Lipę przystanął na chwilę i wyjąkał. Czemuż ja się boję? Coś mnie przygniata. Czy przygoda z wydrążoną iglicą jeszcze się nie skończyła? Czy los nie zgadza się na rozwiązanie, które wybrałem? Rajmunda odwróciła się mocno zaniepokojona. Cezaryna tu biegnie. Żona strażnika rzeczywiście biegła bardzo prędko od dworu. Lipę podskoczył do niej. Co? Co takiego? Mówcie! Zdyszana Cezaryna wykrztusiła. Jakiś człowiek. Widziałam w salonie jakiegoś człowieka. Tego Anglika z rana? Tak, ale znowu przebranego. Widział was? Nie, widział pańską matkę. Pani Valmerasowa zaskoczyła go, gdy wychodził. No i? Powiedział jej, że szuka Ludwika Valmera, że jest pańskim przyjacielem. Wtedy? Wtedy pani powiedziała mu, że jej syn wyjechał w podróż na wiele lat. I odszedł? Nie, dawał przez okno wychodzące na równinę jakieś znaki, jak gdyby kogoś wołał. Lipę jakby się wahał. Wtem straszny krzyk przeszył powietrze. Rajmunda jęknęła. To twoja matka, poznaje. Rzucił się do niej i ciągnąc ją gwałtownie wołał. Uciekajmy, ty naprzód. Lecz natychmiast zatrzymał się, zrozpaczony, zmieszany. Nie, nie mogę, to wstrętne. Przebacz mi, Rajmundo, ta biedna kobieta. Zostań tu. Beautrelet, nie opuszczaj jej. Pobiegł wzdłuż skarpy okalającej gospodarstwo, skręcił i pędził dalej, aż dopadł bramy wychodzącej na równinę. Rajmunda, której Beautrelet nie zdołał powstrzymać, dobiegła prawie równocześnie z nim. Beautrelet, ukryty za drzewami, spostrzegł w opuszczonej alei prowadzącej z dworu do bramy trzech ludzi, z których najwyższy szedł na czele, a dwaj inni prowadzili jakąś kobietę usiłującą się opierać i wydającą bolesne jęki. Dzień dobiegał końca, jednak Beautrelet poznał Herloka Sholmesa. Kobieta była w podeszłym wieku. Siwe włosy otaczały jej ołowianą twarz. Zbliżali się wszyscy czworo. Doszli do bramy. Sholmes otworzył jedno skrzydło. Wówczas Lipę podszedł i stanął przed nim. Zderzenie było tym straszniejsze, że milczące, prawie uroczyste. Przeciwnicy długo mierzyli się wzrokiem. Jednakowa nienawiść wykrzywiła oblicza obu, nie ruszyli się. Lipę wygłosił ze straszliwym spokojem. Rozkaż swym ludziom puścić tę kobietę. Nie. Zdawało się, że obaj wahają się rozpocząć ostateczną walkę, że obaj zbierają wszystkie swe siły. Tym razem nie było zbędnych słów ani obelg, ani szyderczych prowokacji. Milczenie. Śmiertelne milczenie. Rajmunda czekała w szalonej trwodze na wynik walki. Beautrelet chwycił ją za ramiona i unieruchomił. Po chwili Lipę powtórzył. Rozkaż swym ludziom puścić tę kobietę. Nie. Lipę rzekł. Słuchaj, Sholmes. Lecz przerwał, rozumiejąc bezsens jakichkolwiek słów. Wobec tego olbrzyma pychy i woli, który nazywał się Sholmes, cóż znaczyły groźby? Zdecydowany na wszystko, nagle podniósł rękę do kieszeni surduta. Anglik uprzedził jego ruch, skoczył do uwięzionej kobiety i przyłożył lufę rewolweru prawie do jej skroni. Nie ruszaj się, Lipę, bo strzelę! W tej samej chwili dwaj towarzysze Sholmesa wydobyli rewolwery i wymierzyli w Lipena. Lipę wyprostował się. Pohamował wściekłość i chłodno, z rękami w kieszeniach, z piersią naprzeciw wroga, zaczął od nowa. Sholmes, po raz trzeci, zostaw tę kobietę w spokoju. Anglik roześmiał się. Może nie mamy prawa jej tknąć? Ejże, ejże, dosyć tej blagi. Ty się nie nazywasz Valmera, tak samo jak nie nazywasz się Lipę. Ukradłeś to nazwisko. Tak jak ukradłeś nazwisko Charmeraz, a ta, którą przedstawiasz jako swoją matkę, to Wiktoria, twoja stara wspólniczka, która cię wychowała. Sholmes zrobił głupstwo. Uniesiony żądzą zemsty spojrzał na Raimundę, którą przeraziły te rewelacje. Lipę skorzystał z tej chwili i szybkim ruchem wystrzelił. Przekleństwo! Ryknął Sholmes, którego przestrzelone ramię opadło wzdłuż ciała. I zawołał do swoich ludzi. Strzelajcie, strzelajcie! Ale Lipę rzucił się już na nich i nie upłynęły dwie sekundy, a ten po prawej leżał na ziemi z roztrzaskaną piersią, a drugi ze zdruzgotaną szczęką upadł na bramę. Pośpiesz się, Wiktorio, zwiąż ich, a teraz, Angliku, tylko ty i ja. Schylił się klnąc. Ach, łajdaku! Sholmes lewą ręką chwycił rewolwer i wymierzył. Huk, okrzyk trwogi. Raimunda rzuciła się między obu mężczyzn twarzą do Anglika. Zachwiała się, podniosła rękę do szyi, wyprostowała się, obróciła i upadła u stóp Lipena. Raimundo! Raimundo! Rzucił się ku niej, wziął ją w ramiona i przycisnął do siebie. Nie żyje, powiedział. Nastąpiła chwila oszołomienia. Sholmes wydawał się zmieszany z powodu swego czynu. Wiktoria bełkotała: mój mały, bo Trele postąpił naprzód i pochylił się nad młodą kobietą, chcąc ją zbadać. Lipę powtórzył: nie żyje, nie żyje, tonem głuchym, jak gdyby jeszcze nie rozumiał. Lecz jego twarz nagle wykrzywiła się, zmieniona strasznym bólem. Potem ogarnął go rodzaj szaleństwa. Wykonywał bezsensowne ruchy, zaciskał pięści, tupał nogami, jak dziecko, które zbyt wiele cierpi. Nędzniku! Krzyknął nagle w przystępie nienawiści. I jednym strasznym rzutem przewrócił Sholmesa, chwycił go za gardło i wpił w nie paznokcie. Anglik charczał, nie broniąc się nawet. Mój mały, błagała Wiktoria. Bo Trele podbiegł, lecz Lipę już puścił i płakał obok swego przeciwnika, rozciągniętego na ziemi. Żałosny widok. Bo Trele z pewnością nigdy nie zapomniał tej tragicznej chwili. On, który znał całą miłość Lipena do Raimundy i to wszystko, czego się wyrzekł wielki awanturnik, żeby ożywić jednym uśmiechem oblicze swej ukochanej. Noc zaczęła przykrywać pole walki osłoną mroku. Trzej Anglicy leżeli w wysokiej trawie związani i zakneblowani. Wtem ciszę w dolinie przerwały pieśni. To ludzie z Nuvillet wracali z pracy. Lipę wyprostował się. Słuchał monotonnej pieśni. Potem patrzył na szczęśliwy dwór, w którym spodziewał się żyć szczęśliwie obok Raimundy. Potem spojrzał na nią, biedną zakochaną, którą miłość zabiła, która spała całkiem blada snem wiecznym. Ludzie tymczasem zbliżali się. Wówczas Lipę pochylił się. Wziął zmarłą w swe potężne ramiona, podniósł ją jednym wysiłkiem i zgięty we dwoje ułożył na swych plecach. Chodźmy, Wiktorio. Chodźmy, mój mały. Żegnaj, bo Trele rzucił, odchodząc Lipę. I obarczony swym cennym i strasznym ciężarem w towarzystwie swej starej służącej, cichej i groźnej, odszedł w stronę morza i zniknął w głębokim mroku.
Ten audiobook pochodzi z biblioteki internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej tysiące darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców, takich jak ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą comiesięczną kwotą lub wesprzyj nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.